zasadzie to uzgodniliśmy z Radkiem, że on ma usłużyć krótkim słowem przed modlitwami, ale dlatego, że dziś jest też czas pamiątki, nie chcielibyśmy może zbytnio przedłużać tego zgromadzenia. W związku z tym drugi raz postanowiliśmy wspólnie razem, że może następnym razem brat Radek usłuży świętym Bożym Słowem. Jeżeli sobie przypominamy nabożeństwo w ostatniej niedzieli, to między innymi było tam zwiastowane takie święte Boże Słowo, które Pan Jezus Chrystus wypełnił, będąc tutaj na ziemi. I czytaliśmy o tym, jak leżał chory człowiek przy sadzawce Betesda, jak oczekiwał na poruszanie się wody. I kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł do niego, tak popatrzył na niego, zapytał go, czy chcesz być zdrowy, czy chcesz być uzdrowiony. A wtedy on odpowiedział w takiej prostocie swojego serca, duszy, może z żalem, może z bólem. Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. Panie, nie mam takiej osoby, takiego człowieka, który byłby mną zainteresowany, aby mnie wrzucić do tej sadzawki, kiedy przyjdzie anioł, poruszy tę wodę, a zanim ja, chory człowiek, tam postaram się wejść, w międzyczasie już ktoś przede mną to czyni. I myślę, że te słowa są aktualne po dzień dzisiejszy. Że dziś Pan Jezus Chrystus może wielu ludzi, o których sobie nawet nie wyobrażamy, że oni mają pragnienie, że oni mają chcenie i może gdzieś w głębokości mówią, Panie, nie ma takiej osoby, która by przyszłaby do mnie i która by ze mną porozmawiała, która by mi pokazała tą drogę, właśnie drogę do Ciebie, Boga, Pana i Zbawiciela. Ale na pewno też Pan Jezus Chrystus mówi dziś, nie mam, a przynajmniej mało mam takich, którzy byliby tym moim narzędziem, aby właśnie innych przynosić, ba, wrzucać w ramiona, wyciągnięte ramiona, dłonie naszego Boga, Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Albowiem gdzie indziej czytamy, żniwo jest wielkie. To żniwo jest wielkie, ale brakuje żniwiarzy. Brakuje tych, którzy wzięliby właśnie te narzędzie, narzędzia od Pana i poszli, by to żniwo czynić, innych przyprowadzać do Boga, do Pana. To dotyczy mnie. I to dotyczy Ciebie, bracie, siostro, każdego jednego z nas. Kiedy śpiewaliśmy te pieśni, tak patrzyłem na Anię, jak grała i jak śpiewała i tak ucieszyłem się, bo śpiewaliśmy taką jedną pieśń, że wiele lat błądziłem w świecie, sam, nic nie dbając, że na krzyżu Pan za me grzechy umarł, oddał swoje życie. Dla mnie, dla nas, dla Ani nie było to czymś wartościowe, czymś cenne. Ale w momencie, kiedy Pan Jezus przemienił życie, przebaczył grzechy, jak bardzo to poznanie, doznanie wartości Golgoty, krzyża, to co tam stało się, to co uczynił Pan Jezus Chrystus, stało się ważne, stało się istotne dla mnie. I właśnie tak, kiedy Ania grała i śpiewała, tak sobie pomyślałem, jak tam będzie w niebie, kiedy Pan nas zabierze, czy Ania będzie grała, śpiewać na pewno będziemy wszyscy. Będziemy śpiewać nową pieśń chwały, uwielbienia, czci dla Najwyższego. Czy Ania będzie grała? Może tak. Ale, bracie, siostro, czy żyjemy tym? Czy oczekujemy na wypełnienie się tej najwspanialszej obietnicy danej dla chrześcijanina, danej dla zboru, dla Kościoła, dla Ciebie więc i dla mnie, że przyjdzie Pan Jezus Chrystus i oto jestem gotowy, by spotkać się z Panem Jezusem Chrystusem, ale nie tylko to. Panie, oto owoc mojej wiary, miłości i służby. Ale będą też tacy, o których jedna pieśń mówi: prócz liści nic, ach, marnyż to plon. Prócz liści. Pan nie chce się uwielbić z liści. On chce się uwielbić z owocu, z obfitego owocu, które my będziemy, jesteśmy w stanie, nie z naszej mocy, przez posłuszeństwo, przez moc Ducha Świętego przynieść dla naszego Pana. I wtedy, kiedy Pan Jezus przyjdzie, powie: mój sługo dobry, oto ci, których Ci posłałem, których Ci darowałem, oto są ci, pójdź, wejdź. A jak będzie z tymi, którzy nic nie przeprowadzą, którzy nic dla Pana nie uczynią? Czy w gronie tych będziesz Ty? Będę ja? Pan dziś chce to przemienić. I dlatego przez swoje święte słowo mówi, przemawia. Zdrowe zbory, jak zdrowi ludzie, rozmnażają się. A przynajmniej powinny się rozmnażać. I mamy wielką radość, kiedy znamy takie zbory, że gdzieś była garstka, parę osób, a po kilku latach Pan tak obficie pobłogosławił, że są to duże zbory. Że te zbory się rozrosły, w sensie nie poszerzenia murów, bo i taka potrzeba też może być, ale w sensie przybywania, że Pan przydaje do zboru te nowe osoby, że te zbory, te osoby pokutują, nawracają się i Pan Jezus Chrystus staje się ich zbawicielem, ich wybawicielem, ich odkupicielem. I w takich zborach, gdzie zbory rozmnażają się, w takich zborach priorytetem jest ewangelizacja. Ewangelizacja dotycząca zbawienia przez Pana Jezusa Chrystusa oczywiście, bo to nie my, nikt z nas nie jest w stanie tego uczynić, ale zbawienie czyni Pan Jezus Chrystus i w takich zborach ewangelizacja właśnie jest priorytetem. Ewangelizacja, czyli zbawienie przez Pana Jezusa Chrystusa grzesznych ludzi. I druga, bardzo ważna, istotna rzecz, w takich zborach jest nauczanie, które czynić będzie uczniami, ludzi uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Bo my jesteśmy zbawionymi, nasze grzechy są przebaczone, ale Pan chce nas uczynić uczniem. I dlatego nasze życie jest, jesteśmy jakby w szkole naszego Pana, gdzie Pan nas uczy, Pan nas uczyni, Pan nas czyni właśnie swoimi uczniami. I nauczanie Bożego Słowa jest w tym kierunku, aby uczyć uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Pragnę przeczytać wspaniały urywek Bożego Słowa, Dzieje apostolskie, kiedy na środowych spotkaniach rozważaliśmy tak wiele, wiele nowego poznania doznaliśmy przez rozważanie tego Bożego Słowa. Ale to Słowo jest wciąż i wciąż świeże i nowe i Pan wciąż przez to Słowo mówi. I w 5 rozdziale, w 42 wierszu czytamy takie słowo. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. To Piotr i Jan, członkowie nowotestamentowego zboru, tam wtedy powstałego, ale też i ten zbór w tym urywku tego przeczytanego Bożego Słowa są wspomnieni. Opisane mamy tutaj świadectwo ich życia, ich wiary, ich postępowania, ich zachowania się. Po prostu tak wyglądało ich codzienne życie. Codziennie w świątyni, po domach nie przestawali nauczać, zwiastować dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Tak wyglądało ich życie. A słowa te są opisane jako świadectwo ich życia po ich aresztowaniu, po ich osądzeniu przez członków Rady Najwyższej, po karze chłosty i po zakazaniu im, aby o tym imieniu, czy w tym imieniu, aby nie przemawiali. Nie wolno im było w tym imieniu przemawiać. Ale w ich umysłach, w ich sercach tych ludzi było bardzo głębokie takie przeżycie, takie przekonanie, takie zrozumienie faktu, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I oni mieli nakaz. Byli po karze chłosty, mieli oczywisty zakaz. Nie wolno wam mówić, zwiastować w tym imieniu. A oni troszeczkę wcześniej swoje zdanie na ten temat wyrazili właśnie przed tymi ludźmi. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I to oni czynili. Dlaczego to czynili? To wynikało z ich miłości do Pana Jezusa. Po prostu miłość, która była w ich sercach, sprawiła, że nie słuchali tych nakazów, zakazów tych ludzi, bo dla nich Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus był najważniejszym, był najcenniejszym. I oni mówili, nie, to jest niemożliwe, abyśmy was posłuchali i abyśmy o Panu Jezusie nie mówili. To jest niemożliwe, abyśmy bardziej cenili wasze zdanie, wasz głos, niż to, co Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, właśnie mówi do nas, mówi do mnie. Czytamy więc, że codziennie, każdego dnia, a więc nie było to jakieś pojedyncze wydarzenie, na przykład jeden raz w tygodniu. Codziennie, tak czytamy w Bożym Słowie, to była stała część ich dnia. Taki stały punkt ich życia. Taki ich styl życia był codziennie. Bo to było ich zamiłowaniem. Bo to było ich taką pasją. Spotykać się każdego dnia i to czynili. I na samym początku czytamy, nie przestawali. To był niesamowity nawyk, jakieś bardzo pozytywne przyzwyczajenie, przez co Pan Bóg był uwielbiony, a przez co oni byli rozradowani i pocieszeni. A więc codziennie, każdego dnia oni się zgromadzali. Czytamy w świątyni, codziennie w świątyni. A więc w miejscu do tego przeznaczonym, przygotowanym, w miejscu tej cudownej Bożej obietnicy, że ja tam będę. Że ja tam będę i będę was błogosławił. I oni tam przychodzili do świątyni, codziennie tam byli, aby publicznie, razem w zgromadzeniu, aby zwiastować Pana Jezusa Chrystusa. I po uwięzieniu, pierwszym uwięzieniu Piotra i Jana, anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia, wyprowadził ich i rzekł, idźcie i wystąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życie. I oni co? Jest napisane z brzaskiem dnia. O świcie, rano, weszli do świątyni i tam oni nauczali. A więc w świątyni, bo tak Pan nakazał, bo Pan dał im to pragnienie, zgromadzali się, spotykali się w świątyni, by publicznie zwiastować Pana Jezusa Chrystusa. W tym tygodniu przechodziłem tutaj obok naszego zboru, pod tą bramą i chociaż tyle już ten szyld tam jest, to wtedy tak zerkłem i popatrzyłem na to słowo zapraszamy. Wtedy zobaczyłem to słowo zapraszamy. Oczywiście mamy na myśli tych niezbawionych, tych obcych. Zapraszamy ich z wielką radością do tej świątyni, do tego zboru, do tego zgromadzenia. I tak ilu ludzi przechodząc zapewne to przeczyta. Ale wiecie, jakie myśli mi się zrodziły? Ile trzeba zapraszać na środowe nabożeństwo brata, siostry? Ile trzeba zapraszać na poniedziałkowe spotkanie na modlitwę brata, siostry? I to bez skutku. A tam mamy tak napisane, zapraszamy. I chwała Panu Bogu, że to słowo jest, zapraszamy. Brata, siostry, zapraszać na nabożeństwo? Oni codziennie zgromadzali się w świątyni. Oni zgromadzali się, a przecież pracowali zapewne, mieli rodziny, mieli swoje życie, a jednak zgromadzali się, bo tak jest napisane w Bożym Słowie o tym zborze i o tych ludziach. Zgromadzali się też codziennie po domach, możemy powiedzieć, zgromadzali się w domach. Nieco wcześniej czytamy, że zgromadzali się na łamanie chleba. Różne warstwy były tych ludzi. Jedni byli bogaci, mieli domy, jednych stać było, by kupić więcej chleba, inni byli ubodzy, nie mieli co jeść. Zgromadzali się po domach, aby wspólnie przeżywać Boże błogosławieństwo, łamanie chleba, spożywanie tego pokarmu. I dla tych, którzy byli głodni i mogli się tam nasycić, było radością. Ale dla tych, którzy użyczyli tego domu, którzy jeszcze inni kupili tego chleba, było radością, że tym chlebem mogli się podzielić, łamać z innymi. Ale też zapewne w tych domach było zwiastowane indywidualne, zwiastowane Boże Słowo. Tym Słowem się posilali, tym Słowem się umacniali, tym Słowem się karmili. Codziennie. Ja nie wiem, ile czytamy Bożego Słowa. Codziennie, ba, czy codziennie, ile karmimy się mocą Bożego Słowa. I właśnie kiedy patrzymy na te przeżycia, na tą normę, bo to była norma życia tych ludzi ze względu na Pana Jezusa. On ich życie przemienił. I kiedy patrzę, kiedy czytam to słowo, kiedy patrzę na siebie, na nas, ileż w nas jest zaniedbania. Jak odeszliśmy od tego wzoru życia ludzi tego pierwszego zboru. Codziennie. Nie przestawali codziennie w świątyni i po domach. Właśnie to słowo nie przestawali. Stale, bez przerwy. Nie zniechęcili się, nie znużyło im się to. Podejmowali decyzje, wysiłki, bo to kosztowało. ale tak życie układali, że byli w stanie to czynić, to realizować. Przecież pomimo trudności, czy oni nie mieli trudności w swoim życiu? Może więcej niż my. Ileż zakazów mieli, ileż niebezpieczeństw mieli, ile trudu mieli. A jednak przezwyciężali to wszystko, by mieć społeczność ze sobą, by mieć społeczność wspólnie, razem, być, przeżywać, wielbić i błogosławić. Co oni tam czynili? O czym rozmawiali? Co było ich tematem, treścią? Kiedy my się spotykamy, o czym rozmawiamy? Tu jest napisane, oni codziennie w świątyni po domach zgromadzali się nauczać. Nauczali. Nauczanie zmierzało, miało za cel, miało na celu nauczyć zrozumienie Ewangelii. A to prowadziło w dużej mierze do nawrócenia się tych niezbawionych, do pokuty, do opamiętania się, do pojednania się z Bogiem i Panem. To było ich celem. To było ich pragnieniem. Nauczali. Znamy ten urywek Bożego Słowa, kiedy Filip, Boży sługa, nieco dalej troszeczkę, przeżywał bliskość społeczności z Panem i był takim narzędziem do dyspozycji. Pozwolił sobą dysponować Duchowi Świętemu. I oto anioł pański rzekł do Filipa: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Gdzie indziej możemy mówić, droga pusta. I powstawszy, poszedł. Droga pustynna, droga pusta, i słyszy Filip głos: idź. Idzie. Nie pyta po co, na co. I idzie, bo Pan Bóg przewidział, że jest jedna osoba, że jest jeden człowiek, który potrzebuje Jego miłości, Jego łaski, który potrzebuje, aby został pouczony. To był właśnie eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki. On miał pragnienie, by iść do świątyni pomodlić się i wracając czytał urywek Bożego Słowa. Zauważmy, że jego życie nie było życiem pojednanym z Panem, ale miał pragnienie czynić życie takie religijne. Był, aby się pomodlić i pomodlił się. Wracając czytał Boże Słowo. Ale dopiero kiedy posłany przez Ducha Świętego Filip poszedł i zaczął z nim rozmawiać: rozumiesz to, co czytasz? A on mówi: nie, bo nie ma mi kto tego nauczyć. Jakżebym mógł, ten zaś odpowiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł, zajął przy nim miejsce. I Filip mu zwiastował, i Filip mu objaśniał. Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. A efekt był taki, że uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy zobaczył wodę, zaproponował, aby Filip udzielił mu chrztu. On uwierzył w Pana Jezusa. I właśnie to jest przykład ewangelizacji, ewangelizowania. Duch Święty posyła. Pan posyła ciebie w pracy, w domu, w rodzinie. Tam, gdzie jesteś, nie jesteś przypadkiem. To twoje miejsce tam Pan czyni, abyś był jak Filip. posłany. Panie, pusta droga, pustynna droga, idź. I poszedł. I rzeczywiście Filip był tam potrzebny. Bo oto w tym czasie posłuszeństwa Filipa całe niebo się rozradowało, bo jeden grzesznik się nawrócił. Ten człowiek, czytający Boże Słowo, nawrócił się. I właśnie nauczali, codziennie po domach nauczali, aby czynić, poprowadzić innych tą drogą zbawienia i pojednania się. Posłany przez Ducha Świętego Filip mu ten urywek Bożego Słowa wyjaśnił, a Pan sprawił, że ten człowiek został zbawiony. Następnie z tego urywka Bożego Słowa dowiadujemy się, że i w świątyni, i po domach głosili dobrą nowinę. Zwiastować dobrą nowinę. To Pan Bóg się zatroszczył o to, aby dla zgubionych, dla zaprzedanych grzechowi, dla żyjących bez nadziei ludzi, aby tym ludziom powiedzieć, jest dobra wiadomość, jest dobra nowina właśnie dla was. Tak jak dla tego eunucha była ta dobra nowina, że Pan Jezus Chrystus umarł również za niego. Tak, ta dobra nowina. I tą dobrą nowinę oni głosili codziennie w świątyni i po domach. Tą dobrą nowinę oni to zwiastowali. O tej dobrej nowinie dowiedział się Piotr i Jan, apostołowie, pierwszy zbór. I tej dobrej nowiny, tej dobrej wieści nie zachowali tylko dla siebie. Oni z tego skorzystali. I Piotr, i Jan, i ten pierwszy zbór. Ale nie zostawili tylko dla siebie. Oni to dalej zanieśli, ponieśli. Mieli takie pragnienie, aby tę dobrą nowinę dalej przekazywać. Tą wspaniałą wieścią dzielili się z innymi po domach i w świątyni. I w końcu ta dobra nowina to jest On, Pan Jezus Chrystus. Był tematem ich zwiastowania, ich nauczania, bo to jest ta dobra nowina. Pan Jezus Chrystus. I to Filip również zwiastował, o tym mówił. I również my, również nasze życie, nasze postępowanie powinno być podobne do życia postępowania opisanego tam w tym pierwszym zborze i życia zborów wtedy. Nie przestawali codziennie w świątyni, po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. W psalmie 126 czytamy cudowne słowa. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne na zasiew, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. To kosztowne słowo w tym psalmie, kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno na zasiew, będzie wracał z radością, niosąc nie ziarno poszczególne, ale niosąc snopy swoje. Ta wspaniała obietnica dotyczy każdego indywidualnie, brata, siostry, ale też, który to ziarno niesie, zasiewa, chociaż może z płaczem, w problemach, ale to słowo, ta obietnica, ale też i to zadanie jest także dla zboru, również i dla tego zboru, abyśmy to ziarno siewu Słowa Bożego nieśli, może z płaczem, może z trudem, ale Pan daje obietnicę, ale będziemy wracać z radością, niosąc snopy swoje. Bo każdy zbór, bez względu na jego wielkość, ma być ośrodkiem, miejscem ewangelizacji czy ewangelizowania, zdobywającym ludzi dla Pana Jezusa Chrystusa, następnie chrzczenia ich i włączania do zboru jako Kościoła do służby. To jest celem. To jest również celem i tego zboru, abyśmy zdobywali ludzi dla Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy ich przyprowadzali przed oblicze Najwyższego. Zbór jest nadal najbardziej skutecznym narzędziem ewangelizacji. Nic innego nie może mu sprostać. Zbór zrodzony, ten żywy, Boże dzieci, odrodzeni w miłości dla Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy najbardziej skutecznym narzędziem, aby innych przyprowadzać do Jezusa Chrystusa. Oczywiście ma to być zbór, gdzie ewangelizacja jest ważna, jest priorytetem. Dlaczego tak ma być? Bo tak żył, tak postępował, tak czynił nasz mistrz, Pan i Zbawca, Pan Jezus Chrystus. On swoją służbę rozpoczął od zwiastowania Ewangelii, Bożego Słowa. Potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tak rozpoczął Pan Jezus Chrystus. Tak żył, tak postępował Pan Jezus Chrystus. Zwiastował Boże Słowo. A jak kończył swoją tę ziemską tu służbę na ziemi, przekazał wielki nakaz, posłanie: idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan Jezus Chrystus rozpoczął od nauczania, od zwiastowania: nawróćcie się, pokutujcie, wierzcie Ewangelii, i odchodząc mówi: idąc na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody. Dla Pana Jezusa to był cel, to był priorytet. Jego życie od samego początku aż do końca koncentrowało się na Ewangelii, na ewangelizowaniu. Albowiem w Łukasza 19:10 czytamy: Syn Człowieczy, czyli On, Pan Jezus Chrystus, przyszedł bowiem odszukać i zbawić tych, co zginęli. To, co zginęło, Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby szukać, aby znaleźć, aby odszukać. To Pan Bóg. To Bóg, to Pan. On podejmuje inicjatywę w kierunku zbawienia, odkupienia i usprawiedliwienia. To On, Bóg, Pan, zawsze poszukuje tych zgubionych, posyłając nas, posyłając Ciebie, mnie. Czyż nie jest to z jednej strony piękne, fantastyczne? Mnie, Ciebie Bóg, Pan, Pan Panów posyła, czyni narzędziem, a z drugiej strony, jakaż ogromna to jest odpowiedzialność, że Bóg, Pan Panów, mnie, Ciebie, w tej służbie czyni swoim narzędziem. A więc zaangażowanie w ewangelizację, składanie świadectwa rozpoczyna proces, który prowadzi do wielu dobrych spraw w zdrowym zborze, jak również w życiu człowieka. Zaangażowanie w ewangelizację będzie nas napędzać, będzie nas motywować, będzie sprawiało, że nie będziemy mieli czas, chcenie, pragnienie na to, co przemija, na pożądliwość, na grzech. Jeżeli poddamy się Duchowi Świętemu, mocy Pana, Pan nas będzie wspierał, uzdatniał, umacniał. Rozmawiałem niedawno o jednym człowieku z Olkusza i usłyszałem o nim niesamowite świadectwo. Nie ma osoby, której on by nie powiedział o Panu Jezusie. Każdej osobie składa świadectwo. Niesamowite. Ale są i tacy. I takich Pan Bóg również czyni narzędziem. Byłem też w szpitalu i ku mojemu wielkiemu zadowoleniu, radości, kiedy poszedłem na świetlicę, zobaczyłem tam Biblię, tę Biblię Gedeonitów. I kiedy rozmawiałem z Witoldem, powiedział, kto to po prostu tamte Biblię rozpowszechnia. W jakich czasach żyjemy? Jak Pan błogosławi, jeżeli się poddamy? Jeżeli powiemy Panu tak, to On pobłogosławi to swoje dzieło. I celem Pana Jezusa Chrystusa było szukać, zbawić zgubionych, grzesznych ludzi. A tak celem, takim zadaniem powinno być, musi być, zboru moim, naszym, pozyskiwać tych, ratować tych ginących, tych, którzy idą drogą na zatracenie. Kochani, jutro do nas nie należy. Dotyczy to mnie i tych ludzi, którzy tą drogą zmierzają. Jeżeli my ich nie wyratujemy, jeżeli my im nie powiemy, to pójdą na wieczne zatracenie. Nasi najbliżsi, nasi drodzy nam, pójdą na wieczne potępienie. A więc co robimy? A więc jak się zachowujemy? Czy nas to nie przeraża? Bo jeżeli miłujemy, a nic nie robimy w tym kierunku, to znaczy, że ich nie miłujemy. Pan Jezus tak nie czynił. Pan Jezus, który jest miłością, On to udowodnił. On to pokazał swoim życiem. Jak bardzo Mu zależy na każdym człowieku. Swoich bliskich i nie tylko. A więc ewangelizowanie, składanie świadectwa, że jest dobra nowina, że jest szansa, jest możliwość dla każdego. Ale musimy o tym mówić. Oczywiście każdy z nas ma inny jakiś dar. Nie każdy ma taką możliwość, predyspozycję, by każdemu, którego się spotka, ale mamy możliwość, by w jakiś sposób powiedzieć, jest szansa dla Ciebie. Pan kocha, miłuje Ciebie. Najlepszym tego dowodem, sposobem jest osobiste świadectwo. I dlatego tak bardzo ważne jest, aby moje życie, aby nasze życie było życiem w oparciu o Biblię, o Pismo Święte. Aby Święty Duch nas prowadził. Ludzie patrzą na nas. Przede wszystkim Pan Bóg patrzy i o tym zapominamy niestety. Pan Bóg patrzy na mnie, na Ciebie, na nas, na nasze życie, zachowanie się, jak dni przeżywamy. Codziennie zgromadzali się w świątyni i po domach. Jak przeżywamy dni? Godziny naszego życia. Co robimy? najlepszym sposobem, by innych zachęcić, to jest osobiste świadectwo, czynione w miłości, z miłości do tych ludzi. Pan Jezus powiedział, po tym poznają, że moimi jesteście, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Chrześcijanin bez miłości, Boże dziecko, które nie miłuje, które pogardza, po tym poznają inni, że moimi jesteście, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Miłość, którą Pan Jezus nam dał. Miłość, którą Pan Jezus nas ogarnął i wypełnił. A więc to świadectwo czynione w miłości, ale również to przygotowanie innych do składania świadectw i dzielenia się Ewangelią. Właśnie to nauczanie winno być czynione w zborze i po domach, jeżeli się spotykamy. Czytajmy Boże Słowo. Uczmy się wzajemnie. Rozważajmy to Boże Słowo. Aby duchowo wzrastać, dojrzewać duchowo, nie można pominąć tego faktu składania świadectwa, składania ewangelizacji, czyli ewangelizacji, ewangelizowania innych ludzi. Tak żył Pan Jezus, tak żyli apostołowie, tak żył pierwszy zbór. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy tak czynili, czyli głosili tę dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie innym. Abyśmy to czynili systematycznie. Abyśmy się nie zniechęcali, abyśmy wierzyli, ufali Panu Bogu, że gdy tak będziemy czynić, włożymy ten trud ewangelizowania innych, to będziemy zbierać plon, nawet obfity plon radości, że kogoś, czy może innych, przyprowadziliśmy do pokuty, do pokory i do pojednania z Bogiem, z Panem Jezusem Chrystusem. Tak jak rolnik, który orze, który sieje, który użyźnia, który nawadnia, wierząc, że po pewnym czasie dopiero zbierze plon. Nie od razu. Ile pracy, aż po jakimś czasie pojawi się i ten plon będzie dla niego radością. Tak w tej służbie dla Pana mamy żyć i mamy postępować. Jeszcze jedna prawda dotycząca składania świadectwa Ewangelii. Musimy mieć tę świadomość, być świadomi całkowitej zależności od Ducha Świętego i od Bożego Słowa. Nie w naszej to mocy. To Duch Święty. Czy to było przypadkiem, że Duch Święty poprowadził Filipa na drogę pustynną? Czy Filip wiedział, że ktoś tam będzie? Nie. Wiedział ten, który doskonale wie, zna, widzi, czyni. I on to sprawił, że wtedy eunuch doznał łaski przebaczenia grzechów. Musimy mieć tę świadomość, że Duch Święty nas poprowadzi. Bo przecież pragnienie w życiu Zacheusza zobaczenia Pana Jezusa dał Pan. To nie było o tak tylko w Zacheuszu. Pragnął zobaczyć Pana Jezusa, kto to jest, był małego wzrostu. To pragnienie dał mu Pan i posłał go. Zaciekawienie czytania Bożego Słowa eunuchowi dał Pan. I w konsekwencji był zbawiony. Duch Święty przekonuje, Jan 16, rozdział 8 do 11, Duch Święty przekonuje świat, ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Nie my. Duch Święty to czyni. A my Jesteśmy tylko narzędziem w ręku Boga, oczywiście, gdy jesteśmy Jemu posłuszni. I wysiłek ewangelizowania ludzi jest najlepszą i jest najpewniejszą metodą ocalenia, ostania się Kościoła, zborów. Gdy będziemy ewangelizować, ten zbór będzie wzrastał. Gdy nic nie będziemy czynić, ten zbór nie będzie wzrastał. Bo najlepszy, ten wysiłek, ten trud będzie najlepszym świadectwem, metodą właśnie przez Pana nam objawioną do tego, by ten zbór się ostał, wzrastał. Składać świadectwo o dobrej nowinie, o Panu Jezusie Chrystusie. Na koniec przeczytam urywek Bożego Słowa. Z listu do Rzymian, 13 rozdział, 11 do końca. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach, w pijaństwach, nie w rozpustach rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Gdy to uczynimy, gdy tak zaiste będzie, to temat ewangelizowania innych ludzi będzie nam drogi, cenny i bliski. Wtedy też z miłością będziemy się starać zobaczyć tych ludzi i ratować tych ludzi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. I takie wspaniałe zdanie Charlesa Wesleya. Ty, Chryste, jesteś wszystkim, czego potrzebuję. Więcej niż wszystko w Tobie znajduję. Zapamiętajmy to. Żyjmy tym. Ty, Chryste, jesteś wszystkim, czego potrzebuję. Więcej niż wszystko w Tobie znajduję. Niech Pan Bóg Ciebie ubłogosławi, wesprze, posili. Właśnie w Panu Jezusie Chrystusie znajdziemy tam wszystko. Moc, siłę, pragnienie, myślenie, dążenie, które będzie pod kontrolą Ducha Świętego, a przyobleczeni w Pana Jezusa Chrystusa będziemy zwyciężać, czuwać i będziemy jak pierwszy zbór. Codziennie, jednomyślnie nie przestawali się zgromadzać w świątyni, po domach, by nauczać, zwiastować tę dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Amen.